Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
W marcu tego roku zdarzyło mi się czytać wiersze w Domu Literatury w Poznaniu. Do Poznania zawsze chętnie wracam, bo łączy mnie z tym miejscem dużo dobrych wspomnień, choćby z okresu studiów uniwersyteckich. Na spotkaniu pojawił się poeta Andrzej Sikorski, z którym nie widziałem się pewnie ze 3 dekady. W 1980 roku debiutowaliśmy książką w tej samej 8. serii Pokolenie, które wstępuje. Pamiętam, że jego ówczesna książka zatytułowana Listy podobała mi się najbardziej z całej serii. Andrzej jest teraz wykładowcą w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorem 10 książek poetyckich, współpracuje z radiem, ale łączy się też z nim coś bardzo szczególnego, coś, co różni tego poetę od innych jego kolegów. Otóż Andrzej Sikorski od wielu już lat co roku pisze rozważania Drogi Krzyżowej. Jako że jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, nie od rzeczy będzie zatrzymać się przez chwilę na tej właśnie formie religijnej, ale też przecież literackiej. Czym jest Droga Krzyżowa? Jest nabożeństwem pasyjnym, od łacińskiego passio, pasja, męka, odprawianym w okresie Wielkiego Postu, ma charakter adoracyjny, odwołuje się do uczuć i emocji uczestników, z których najważniejsze są radość i nadzieja, smutek i trwoga. Uczucia te są wspólne zarówno dla ludzi współczesnych, jak i dla uczniów chrystusowych. Jednak jak się wydaje, najbardziej powszechnym i uniwersalnym uczuciem ewokowanym przez Drogę Krzyżową jest uczucie żalu prowadzące do nawrócenia. 14 stacji ukazuje odkupienie człowieka przez dobrowolną mękę Chrystusa dokonaną w Wielki Piątek. Początki nabożeństwa Drogi Krzyżowej sięgają Jerozolimy w XII wieku. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę 14 stacji ustalono w XVII wieku. Z czasem pojawiła się także 15 stacja, to jest Zmartwychwstanie, które, jak wierzą katolicy, nadaje sens całej ofierze Jezusa. W Polsce Droga Krzyżowa została spopularyzowana w XVI wieku. Pierwsza kalwaria w naszym kraju powstała dzięki wojewodzie krakowskiemu Mikołajowi Zebrzydowskiemu. Zebrzydowski dopatrzył się w topografii swych dóbr znacznego podobieństwa do położenia Jerozolimy. Wojewoda mieszkał wówczas w zamku w Landskoronie. Leżąca nieopodal góra Żarek przypominała mu wzgórze Golgoty, rzeczka Skawinka, jerozolimski potok Cedron. Góra Landskorońska, Górę Oliwną. Teraz trzeba było jeszcze wymierzyć teren, ustalić miejsca poszczególnych stacji i pobudować na nich kaplice. Nie wszystko dało się odtworzyć dokładnie tak jak w Jerozolimie. Odległości między poszczególnymi miejscami były zwykle dłuższe, ale Zebrzydowski wychodził z założenia, że za jeden krok Chrystusa winniśmy zrobić 10. I te 10 kroków, a nawet więcej, robi przywołany przeze mnie na wstępie poeta Andrzej Sikorski. Jego rozważanie Drogi Krzyżowej jest nasycone dramatyzmem, dynamiką dialogów, pośpiechem tych, którzy wprowadzają nieprawość, ich złą emocją. W tych skrótowych błyskach, jakby filmowych obrazach, czuje się atmosferę napięcia, zbliżającego się bólu i świętej ofiary, która już na zawsze przemieni ludzkie serca. Przeczytam Państwu początkowy fragment Drogi Krzyżowej 2019 Andrzeja Sikorskiego, prolog, stację pierwszą i stację drugą. Andrzej Sikorski, prolog. Noc jest do spania, krzyczy starzec z piętra. Ale nic, idą z latarniami i ogniem. na długich drągach, dzwonił łańcuchem. Mamy go, już nie ucieknie. I tamtych wyłapiemy jak myszy, wrzeszczą. Jan biegnie na przełaj do domu. Malchus słucha tętna Piotra, bladego jak ściana. Miasto przesuwa się pod księżyc. Judasz liczy na cud. Stacja pierwsza. Wyrok, śmierć. To zwykły buntownik, nie król lub Bóg wie kto, burzy świątynię i na cesarza podnosi rękę. Opowiada niestworzone rzeczy, aż strach powtarzać. Niech ma purpurowy płaszcz i koronę i berło z trzciny. Dziwnie boi się o swoją skórę, tamci nie lepsi i na nich przyjdzie belka i gwóźdź. Trzeba jak z rybą od głowy. Śmierć jego to nasze wybawienie jedyne. Pisz prędko. Niech tną belki i klepią żelazo. Niech w skale kują lejna, szubienice. A ty odpinaj rzemyki szybko. Martwemu sandały niepotrzebne. Stacja druga, krzyż. Drewno do drewna. Ból najgłębiej w ciało z każdą coraz ciemniejszą minutą. Budzi się miasto przed świętem. Przy kamiennym słupie żołnierze zmiękczają skazanego. Zaschnięta czerwień brudzi posadzkę. Rzemienie z kulkami ołowiu tną do kości. Zaspani żołnierze czekają z wiadrem wody i słomą. Mierzą belki, drabinę i sznury. To nic, że blade przedpołudnie. W drogę.
W metaforze.
Tadeusz Różewicz. Widziałem go. Spał na ławce, z głową złożoną na plastikowej torbie. Płaszcz na nim był purpurowy, podobny do starej wycieraczki. Na głowie miał czapkę uszatkę, na dłoniach fioletowe rękawiczki, z których wychodził palec wskazujący i ten drugi. Zapomniałem, jak się nazywa. Zobaczyłem go w parku. Między nagim drzewkiem, przywiązanym do palika, blaszaną puszką po piwie i podpaską zawieszoną na krzaku dzikiej róży. Ubrany w trzy swetry, czarny, biały i zielony, a wszystkie traciły kolor. Spał spokojnie jak dziecko. Poczułem w sercu swoim, nie pomyślałem, lecz poczułem, że to jest namiestnik Jezusa na ziemi, a może sam Syn Człowieczy. Chciałem go dotknąć i zapytać, czy ty jesteś Piotr? Ale ogarnęło mnie wielkie onieśmielenie i oniemiałem. Twarz miał zanurzoną w kłakach rudej brody. Chciałem go obudzić i spytać raz jeszcze, co to jest prawda. Pochyliłem się nad nim i poczułem zepsuty oddech z jamy ustnej. A jednak coś mi mówiło, że to jest Syn Człowieczy. Otworzył oczy i spojrzał na mnie. Zrozumiałem, że wie wszystko. odchodziłem pomieszany. Oddalałem się, uciekałem. W domu umyłem ręce. Tadeusza Różewicza interesował i fascynował bardziej Jezus niż Chrystus. Albo inaczej, Syn Człowieczy był w zasięgu jego racjonalnej metafizyki, podczas gdy Chrystus Bóg wymykał się jego refleksji i jego poezji. Jezus Chrystus jest dla mnie zbyt ważną osobą, kimś bliskim i tak wielkim, dalekim, że pisanie o Nim staje się prawie niemożliwe. Tak mówił poeta w 1998 roku w rozmowie dla miesięcznika Znak. Autor niepokoju zatrzymuje się na poziomie Jezusa człowieka, bo paradoksalnie w Nim dostrzega atrybuty boskości. Jezus boski, czyniący cuda, powstający z martwych, jest dla poety niepojęty. Jezus człowiek jest tak do bólu ludzki, że aż boski. Kim jest Jezus, Syn Człowieczy? Wspomnijmy chociażby trzy wydarzenia z życia Chrystusa. Kuszony na pustyni zachowuje się jak człowiek. Rozmawia z szatanem w taki sposób, w jaki mógłby rozmawiać człowiek głębokiej wiary. Cytuje fragmenty pisma, argumentuje, nie daje się sprowokować, nie wykonuje żadnych nadprzyrodzonych gestów. W ogrodzie oliwnym boi się. Drży ze strachu, poci się krwią. Jak człowiek. I mówi: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Niech się stanie. Idźmy dalej. Przesłuchiwany przez Piłata mówi wprawdzie, że jest królem, lecz nie wykorzystuje swojej władzy, aby się uwolnić. Wreszcie na krzyżu wyzbywa się atrybutów boskości do tego stopnia, że czuje się zdradzony, opuszczony przez Ojca, jak ktoś, kto stracił wiarę. Z wyrzutem woła w niebiosa: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Chrystus, który zamienia się w człowieka, nie korzysta z atrybutów boskości, wyzbywa się swojej władzy i swojej siły, a w końcu także czuje się opuszczony przez Boga Ojca. Ten Chrystus to ucieleśnienie miłości tak wielkiej, tak doskonałej, że niewymagającej dla Różewicza potwierdzeń zmartwychwstaniu i obietnicach zbawienia. Ten człowiek, Syn Boży, jeśli umarł, zmartwychwstaje o świcie każdego dnia, w każdym, kto go naśladuje. Tak pisze poeta w innym wierszu zatytułowanym Dostojewski mówił z tomu Wyjście. Uwierzyć w Chrystusa wielkopiątkowego, który w swojej męce i śmierci staje się ostatecznie człowiekiem, który w człowieka wierzy bardziej niż w wolę swojego Ojca, który wyzbywa się boskości, by być bliżej nas, uwierzyć w takiego Jezusa, oznacza stać się silniejszym. Ktoś, kto uwierzy w Jezusa wielkopiątkowego, nie potrzebuje już nagród, kar ani spektakularnych cudów. Z taką wiarą, która nakazuje miłować bliźniego jak siebie samego, problemy ma także bohater wiersza Tadeusza Różewicza. Widziałem go, kończy się dramatycznym wyznaniem. Odchodziłem pomieszany, oddalałem się, uciekałem. W domu umyłem ręce. To oczywiście aluzja do gestu obmywania dłoni przez Poncjusza Piłata, gestu, który symbolizuje lęk przed odpowiedzialnością, strach przed konsekwencjami. U Różewicza gest ten jest dodatkowo sprozaizowany, bo może chodzić przecież o mycie rąk z powodów higienicznych. Tak czy inaczej, poeta donosi na samego siebie. Mówi nam, mimo że ujrzałem w nim Syna Człowieczego, nie potrafiłem, nie chciałem mu pomóc. To właśnie dlatego Jezus umarł w Wielki Piątek i umiera codziennie w każdym, kto go nie naśladuje. Najtrudniej uwierzyć w Jezusa Wielkopiątkowego, bo jest tak blisko nas.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Wawrzyniec Stanisław Benik, Gorzkie żale, Zachęta. Zachęta, zwana też pobudką, to początkowa pieśń pierwszej części Gorzkich żali. Całość składa się z trzech części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część. Natomiast zachęta pozostaje zawsze ta sama. I tak w pierwszą i czwartą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się część pierwszą, w drugą i piątą niedzielę Wielkiego Postu część drugą i w trzecią niedzielę Wielkiego Postu oraz w niedzielę palmową część trzecią. Jest to nabożeństwo pasyjne, będące tradycją wyłącznie polską. Autor tekstu Gorzkich żali, ksiądz Wawrzyniec Benik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, oparł tekst i formę poszczególnych pieśni na motywach XVIII-wiecznej jutrzni oraz na surowym klimacie średniowiecznych pasyjnych misteriów liturgicznych. Po raz pierwszy Gorzkie żale odprawiono 13 marca 1707 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. W tymże roku zostały wydane drukiem pod tytułem Snopek Mirry z ogrodu Getsemańskiego albo Żałosne gorzkie męki Syna Bożego rozpamiętywanie. Gorzkie żale są tekstami pieśni, ale to coś więcej niż teksty. To najczystsza poezja. Jeśli poezja ma poruszać, to gorzkie żale dotykają najgłębszych emocji, kiedy się ich słucha, i jeszcze większych, kiedy się w nich uczestniczy. Zdaje się, że dotykają wprost ludzkiego serca i obnażają je, ale nie po to, żeby pognębić i pogrążyć w smutku, ale po to, żeby poprzez żal dobić się do tego, co w nas czyste i niesfałszowane. Ksiądz poeta Jan Twardowski tak pisał o gorzkich żalach. Zawsze bardzo poruszało mnie samo słowo żal. Żal jest większy od przeprosin. Jego źródło jest tajemnicze. To Bóg pragnie wzbudzić w nas żal za to wszystko, co zmarnowaliśmy w życiu. Słowa gorzkich żalów pozwalają nam zanurzyć się całkowicie w Bogu. Mają siłę oczyszczającą, jak płacz płynący z duszy i serca. Przeżywając je, potrafimy wzbudzić w sobie najgłębszy żal. Żal syna, który wraca do ojca. Czyta Jarosław Tyrański.
Wawrzyniec Stanisław Benik. Gorzkie żale. Zachęta. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice. Słońce gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają, płaczą rzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie. Opoki się twarde krają,
z grobów umarli powstają. Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje. Na ból męki Chrystusowej żal przejmuje bez wymowy. Uderz, Jezu, bez odwłoki w twarde serc naszych opoki. Jezu mój, we krwi ran swoich obmyj duszę z grzechów moich. Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.